Ale nikt o tym imieniu dzisiaj nie pracuje dla Państwa w audycji w Sportowym Rytmie, bo program realizuje Jarosław Parczyński, a sprzed mikrofonów kłaniają się
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem, jak powiedzieliśmy, do godziny 20. Będzie jeszcze konkurs o podwójną wejściówkę na spotkanie Lecha Poznań z Arką Gdynia. Ten mecz najbliższy czwartek o 20.30 na Bułgarskiej i oczywiście na żywo na naszej antenie. Ale ponadto w naszej audycji jeszcze m.in. spotkanie z trenerem mistrzów Polski w jeździe na żużlu, i to multi mistrzów Polski, bo hat-tricka zdobyli żużlowcy Fogo Unii Leszno, wygrywające po raz trzeci z rzędu w Speedway Ekstralidze. Będzie także o znakomitych ostatnio występach w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym przedstawicieli klubów z Wielkopolski, konkretnie klubu KS Jedynka Kurnik. Będzie także o powrocie męskiej koszykówki pod kopułę poznańskiej areny. I tak naprawdę będzie to ostatnie wydarzenie, planowane dokładnie 20 grudnia, które zamknie pewien rozdział tej reprezentacyjnej hali stolicy Wielkopolski, która będzie przez najbliższe 2 lata remontowana. Zajrzymy raz jeszcze do akademickiego klubu koszykarek. Będziemy rozmawiać o sytuacji w pierwszej i w drugiej drużynie tego klubu. Zgodnie z zapowiedzią będzie także ogólnopolskim turnieju w squashu, coraz bardziej rozwijającym się dyscyplina sportu. Będziemy mówić o certyfikatach dla szkółek piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zajrzymy do Starzędza na kursy trenerów WZPN-u. No i będzie także coś w kontekście zimowym, chociaż patrząc za okno, niespecjalnie można mówić o bojerach, ale będzie o tym, że w Wielkopolsce bywały kiedyś takie zimy, że tutaj właśnie mogły odbywać się te fantastyczne zawody właśnie bojerowe, między innymi na Jeziorze Kierskim czy Powickim. To wszystko do godziny 20. Przypominamy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Japończyk Ryoyu Kobayashi wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzeci był Norweg Mariusz Lindvik. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 9. miejsce. Teresa Johaug wygrała z kolei w Davos bieg na 10 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich. Norweżka wyprzedziła swoją rodaczkę Heidi Wenga. Trzecia była Amerykanka Jessica Diggins. Kinga Zbylut zajęła 19, a Kamila Żuk 32. miejsce w biegu na 10 km podczas biatlonowego Pucharu Świata w austriackim Hochfilzen. Wygrała Norweżka Tiril Ekhof. Francuz Alexis Pinturo wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata przed własną publicznością w Val d'Isère. Na drugim miejscu zawody ukończył Szwed André Mürer, a na trzecim Włoch Stefano Gross. Reprezentanci Polski nie startowali. Mateusz Rudyk wygrał rywalizację sprinterów w wyścigu na 200 metrów ze startu lotnego podczas Pucharu Świata w kolarstwie torowym w australijskim Brisbane. To drugie zwycięstwo Polaka w Pucharze Świata, który zapewnił sobie triumf w klasyfikacji końcowej w tej konkurencji. Piłkarki ręczne Holandii zdobyły w Japonii tytuł mistrzyń świata. Reprezentacja pomarańczowych wygrała w finale z Hiszpanią 30-29. Brązowe medale wywalczyły Rosjanki, które pokonały Norweżki 33-28. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś Piast Gliwice wygrał z łódzkim klubem sportowym 2-1, a Korona Kielce pokonała Krakowie 1-0. Od 17.30 Jagiellonia Białystok gra z Lechią Gdańsk i w 82. minucie prowadzi już 2-0. Także od 17.30 trwa mecz Energa Basket Ligi pomiędzy Startem Lublin a BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski. Jak sytuacja na parkiecie?
No nie wygląda najlepiej dla wielkopolskiej drużyny. 3 minuty i 38 sekund do zakończenia tego spotkania i koszykarze Startu Lublin prowadzą z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski 76-60. Na razie najlepiej w drużynie lubelskiej rzuca Laksa, który zdobył 17 punktów, po 11 na koncie mają Dzięba i Lemar, a w drużynie ostrowskiej 16 punktów zdobył do tej pory Filip Dylewicz, Dambrauskas oraz Treat zdobyli po 12 punktów, ale wyraźna 16-punktowa przewaga drużyny gospodarzy z Lublina.
9 minut po godzinie 19, chwila muzycznego oddechu, a później rozmowa z poważnym kandydatem do tytułu trenera roku w Wielkopolsce w 2019 roku.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just flowers in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Żużlowych torach z Radiem Poznań.
Rozpoczęliśmy przygotowania 2 tygodnie temu. Listopad, taki zawsze miesiąc rozruchowy po to, żeby przygotować się do badań, które mieliśmy 2 grudnia we Wrocławiu na OWF-ie. Przeszliśmy te badania. Wyniki są bardzo dobre. Od 3 lat, właściwie teraz 4. rok robimy badania i od 4 lat jest zwyżka formy każdego z zawodników, więc to jest optymistyczne i oby dalej iść tą ścieżką. No i już teraz zaczynamy pełną parą ten nowy sezon. Przygotowania do nowego sezonu.
Na czym teraz polegają?
Głównie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Należy przygotować zawodników bardzo dobrze pod względem kondycyjnym, żeby gdzieś tam nie było jakichś braków kondycyjnych i to jest takie 3 miesiące pracy, następnie gdzieś obóz taki bardziej ukierunkowany już pod kątem jazdy na torze. Pojedziemy do Hiszpanii na obóz, bo 2 lata z rzędu żeśmy byli, 3 raz też pojedziemy w to samo miejsce. To jest obóz kondycyjny, ale zarazem crossowy, gdzie już zawodnicy mogą pojeździć na motocyklach. Jedziemy Hiszpanię, bo klimat jest w porządku, ceny są bardzo dobre i nie ma co kombinować.
Góry również są w tym programie przygotowawczym?
Nie, jeżeli chodzi o obóz zimowy, to na pewno nie będziemy korzystać z gór, żeby gdzieś tam przebijać się po śniegu. Zawodnicy większości tak z naszego klubu pojedzie na kadrę 26 stycznia i oni tam będą 4, to będzie w górach czy gdzie, ale zazwyczaj w górach kadra robiła te obozy, a my odpuszczamy, jest za zimno, jedziemy, żeby jeździć bardziej na motocyklach niż korzystać z nart.
Panie trenerze, skład zespołu, tak jak pan deklarował, pozostaje bez zmian?
Na razie tak, nic nie dotykamy składu. Skład jest taki sam, jak był w ubiegłym roku i tutaj nic nie będziemy kombinować. Jedynie co dojdzie, to Szymek Stauderbach z juniorów i Kacper Pludra.
W mediach pojawiają się sugestie, że być może w maju z klubu odejdzie Jarosław Hempel, Brady Kertz. Ile w tym prawdy?
0 tak naprawdę, bo bardzo dużo gdzieś tam media mówią. Oczywiście przychodzi taki okres jak listopad i grudzień i generalnie nie ma o czym pisać, więc każdy szuka jakichś sensacji, żeby gdzieś może oceniać nasz klub, czy każdy inny właściwie, no gdzieś tam nagonka, młynek, a z prawdą to ma się nijak.
W klubie takich planów nie ma.
Z tego, co ja się orientuję, to nie, a przebywam tu prawie codziennie, więc myślę, że gdzieś tam kogoś fantazja ponosi.
Poszerzył się sztab szkoleniowy o legendę Unii Leszno i Adamsa.
Tak, i Adams dołączył do grona tutaj Unii Leszno i w Australii będzie gdzieś wykonywał swoją pracę. Przeszukiwał młode talenty, weryfikował i następnie będą trafiały one do Unii Leszno.
Potrzebny taki australijski kontakt?
Ja myślę, że dobrych kontaktów nigdy nie za wiele i jeżeli możemy korzystać z usług legendy, to dlaczego tego nie robić?
On tam również będzie odpowiedzialny za szkolenie tych młodych adeptów?
Z tego, co się orientuję, to li szkoli w Australii chłopców od dziecka, więc z całą pewnością tak.
już kilku trafiło dzięki niemu do Leszna.
No tak, bo mamy choćby czy Brydego, czy Liceja, Kenego, Ref i tak dalej. Po kolei ci chłopcy przyjeżdżają i zobaczymy, ci co nam się spodobają i będą zasługiwać na uwagę, to z całą pewnością zostaną w Unii Leszno i te swoje pierwsze szlify będą mogli przejść w kolejarzu Rawicz, żeby gdzieś tam się też pokazać i potem zobaczymy, co dalej.
Ale te wskazania Liedamsa sprawdzają się?
Myślę, że tak. W większości się sprawdzają. Jeżeli mówi, że ma tam kogoś, kto potrafi jeździć, to potrafi. Ja myślę, że Adams to czyta dobrze.
Z Piotrem Baronem, trenerem znakomitych żużlowców FOGO Unii Leszno, aktualnych drużynowych mistrzostw Polski, rozmawiał nasz reporter Jacek Marciniak.
16 minut po godzinie 19 w naszej audycji. Zmieniamy teraz dyscyplinę, chociaż podobne klimaty. Tu dwa kółka, tam dwa kółka, napęd tylko troszkę inny. Mówić będziemy o kolarstwie torowym. Dziś przypominamy fantastyczny występ Mateusza Rudyka, który wygrał rywalizację sprinterów w wyścigu na 200 metrów ze startu lotnego podczas Pucharu Świata w kolarstwie torowym w australijskim Brisbane. Rudyk zapewnił sobie także zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale o Igrzyska Olimpijskie walczą także wielkopolscy kolarze.
Ostatnio znakomite wieści napływały z antypodów, konkretnie z Nowej Zelandii, jeśli chodzi o polskie kolarstwo torowe. Najwięcej szumu oczywiście zrobił Mateusz Rudyk, ale nie brakowało także fantastycznych wielkopolskich, a dokładniej kurnickich akcentów. Ekipa UKS TFP 1 Kurnik pod wodzą trenera Roberta Taciaka. Panie trenerze, były tam duże sukcesy pańskich podopiecznych. Opowiedz trochę o tym.
No tak, dwa srebrne medale. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. To są kwalifikacje olimpijskie. To już z tego się trzeba cieszyć, że dwa srebrne medale to są bardzo dużo punktów w Pucharze Świata, które decydują o starcie w igrzyskach. No pozostaje jeszcze tylko dobrze wypaść na Mistrzostwach Świata i będziemy mieli zapewnione zarówno w sprincie drużynowym chłopców, jak i w Madisonie dziewczyn, bo myślę, że wyścig drużynowy dziewczyn to jednak niestety się nam nie zakwalifikuje drużyna. Ale te kwalifikacje, no co mam, nie chciałbym zapeszać, mówić, że są prawie pewne, no ale już jesteśmy bardzo blisko.
Nicole Poisai, druga w wyścigu wspomnianym Madisonie. To jest taki spodziewany rezultat, ona już naprawdę jest tak blisko tej ścisłej, najściślejszej światowej czołówki w tej konkurencji.
Tak, zgadza się. Dziewczyny po prostu robią postęp. Tam cały czas były duże rezerwy były w technice jazdy, bo fizycznie są gotowe i poprawiając cały czas tą technikę, między innymi poprawiając ją w trakcie tych najważniejszych startów z najlepszymi na świecie, no te rezerwy są uruchamiane. No i ja uważam, że to jest po Mateuszu Rudyku konkurencja jak najbliższa medalu na igrzyskach. Trochę szczęścia, ciężkiej pracy i być może wszyscy się będziemy cieszyć.
No też zerknijmy na ten sprint drużynowy chłopców z udziałem Patryka Rajkowskiego. Taka stabilna pozycja polskiej reprezentacji Patryka?
Trudno powiedzieć. Patryk miał rok przerwy, był połamany. Czy po roku ciężkiej pracy doszedł na długo, czy gdzieś tam przyjdzie jakiś kryzys, tego trudno dzisiaj ocenić. Na pewno na ten moment no, jest cały czas wszystkie puchary świata jeździ czwórka chłopców i jest tam Patryk, więc mam nadzieję, że tak pozostanie.
No to zerkamy sobie troszkę do przodu. Pozostają na antypodach kolejne zawody pucharowe w australijskim Brisbane. Cały czas trzeba myśleć o tym kontekście olimpijskim, także na tych zawodach Brisbane?
Tak, oczywiście. Dziewczyny mają już dość sporo punktów, także z Nicole pojedzie kolejna siostra Pikulik, rezerwowa, żeby też gdzieś tam dać siostrze odpocząć. Myślę, że wynik może być troszkę słabszy, a z kolei u chłopców trochę tych punktów bardziej brakuje, więc oni muszą w pełnym składzie walczyć do końca.
Radio Poznań pod koszami.
Jak zwykle niesamowicie zaangażowany w odradzanie tej niebiesko-białej koszykówki w stolicy Wielkopolski kolejny przedstawiciel KKS Wiary Lecha Radosław Majszak. Radek, no to będzie 20 grudnia wydarzenie nieprawdopodobnie sentymentalne. Już wiemy, że oficjalna certyfikacja UZ Koszów co do rozegrania tego spotkania, jeśli chodzi o obiekt, jest symboliczne pożegnanie areny. Serce mocniej zabija?
Zdecydowanie tak. Ja pamiętam jeszcze mecze, na które przechodziłem kolejorza tego sławnego z Geniem Kijewskim, z Jarkiem Jechorkiem, Tomkiem Targowskim i wieloma innymi wspaniałymi zawodnikami. Wracałem z stadionu na Bułgarskiej i albo szliśmy na stadion bułgarski, także te emocje i te wspomnienia są. No, będziemy bardzo się mocno starać i zachęcać wszystkich, żeby wypełnić te 3-600 miejsc, bo taka jest na chwilę obecną liczebność areny. Do tego coś tam przy okazji dla kibiców też chcemy przygotować. No warto będzie, bo dzisiaj wchodząc do tej areny, oglądając ją, naprawdę tam aż na sentyment jest bardzo duży.
Ruszyliście z tą odbudową niebiesko-białej koszykówki, rozgrywki ligowe są w toku. Uważasz, że mówiąc takim językiem troszkę korporacyjnym, ten projekt zapalił?
Tak, to widać po kibicach, widać po naszych meczach u siebie, o dopingu, po także wyjazdowych meczach, gdzie także kibice jeżdżą z nami. Jest taka wola, jest taka chęć, żeby po prostu ta koszykówka przy kolejorzu była. No, rozwijamy to. Na razie ten pierwszy sezon, ten pierwsze mecze też jesteśmy po raz pierwszy w trzeciej lidze, nie wiemy jak to się wszystko do końca je, ale staramy się, uczymy się i zespół też i chłopacy na parkiecie coraz lepiej walczą i są zaangażowani, a to o to właśnie chodzi.
Z doświadczeniem twoim i twoich współpracowników nie powinno być kłopotów z dobrą organizacją tego spotkania 20 grudnia. Piłkarski kolejorz 19 grudnia rozgrywa swoje ostatnie spotkanie z Arką Gdynia. Dzień później tak, prawie taka będzie rzeczywiście sentymentalny powrót. Jeden dzień wcześniej na piłce, potem na koszykówce. To może się udać.
Patrzyliśmy specjalnie właśnie pod harmonogram wydarzeń sportowych, żeby nie grać z kimś innym, żeby nie było, żeby kibice nie musieli mieć wyboru, czy iść na Bułgarską, czy być na Warynie. Dlatego jak już widzieliśmy, że Lech gra tego 19 dzień wcześniej, no to ten termin został u nas 20 w piątek. I wierzymy, że wszyscy przed zakupami albo jeszcze w trakcie zakupów przyjdą do areny i obejrzą bardzo dobre derby Poznania.
Ktoś powie, że troszkę śmieszkuje, mówiąc, że to mogą być grand derby trzecioligowe, koszykarskie, ale chyba ważny moment, bo wasz rywal z Poznania, AZS Politechnika Poznańska, z którą też współpracujecie, rozgrywacie mecze na poznańskim Piotrowie, a więc atmosferę nie musimy się martwić.
Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że właśnie też cieszymy się z tego, że jest to poznański zespół, bo na pewno też będzie ze strony Politechniki spora część kibiców i rodzin i osób, które chodzą na Polibudę i studentów. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, dlatego też fajnie, że to są derby Poznania, bo pod tym hasłem można też ten mecz promować.
Piątek, 20 dzień grudnia, sportowe pożegnanie poznańskiej areny przed kapitalnym remontem. To ma być większa hala poznańska arena, no ale pewnie ten remont potrwa przynajmniej 2 lata, zatem warto wybrać się w piątek na 19 do areny, by zobaczyć koszykarskie, także niebiesko-białe derby pomiędzy ekipą Wiary Lecha Poznań a zespołem AZS-u Politechniki Poznańskiej. Serdecznie polecamy mecze w arenie. Przypominam, najbliższy piątek, 20 dzień grudnia, godzina 19. Czekamy oczywiście w stolicy Wielkopolski na ekstraklasę męskiej koszykówki, na jej powrót. No, na razie się doczekać nie możemy, za to mają te emocje kibice w Ostrowie Wielkopolskim, choć dzisiaj ich pupile z BM Slem Stali grali wyjazdowy mecz w Lublinie z tamtejszym startem. Niestety Stalówka przegrała to spotkanie 72-84, a więc Start Lublin wygrywa z BM Slem Stalą Ostrowie Wielkopolski w meczu zakończonym kilka chwil temu 84-72. Mamy za to oczywiście drużynę Enei AZS-u Poznań w ekstraklasie koszykarek. Z różnym powodzeniem grają podopieczne Elmedina Omanicza. Wczoraj przegrały z Pszczółką Lublin 4 punktami po naprawdę dramatycznym meczu 74-78. Ale teraz posłuchajmy naszej kolejnej rozmowy, która omówi sytuację koszykarek AZS-u w kontekście nowego transferu, kontuzji i także drugiej drużyny.
Wiceprezes sekcji koszykówki w poznańskim AZS-ie Łukasz Zarzycki. Początek tego sezonu na pewno lepszy niż rozgrywki w zeszłym sezonie, ale chyba jednak troszeczkę poniżej oczekiwań.
Czy tak naprawdę jedyny mecz, który przegraliśmy, a mogliśmy go wygrać w ramach tutaj takiego naszego potencjału, to był mecz w Gdańsku, gdzie przegraliśmy po 2 dogrywkach, więc naprawdę niewiele zabrakło. Te pozostałe spotkania, które przegraliśmy, to są zespołami z wyższej tutaj tabeli. Podejmujemy walkę, w zeszłym sezonie to chyba tam nawet taki mecz nam się z zespołem z czołówki nie zdarzył, więc widać, że idzie to w dobrym kierunku. Mamy nową zawodniczkę na rozegraniu, widać jeszcze, dziewczyny nie do końca się jeszcze rozumieją, więc myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej.
Co zdecydowało o tym, że na rozegraniu postanowiliście dokonać zmiany i sprowadzić Amerykankę Sanders?
Byliśmy zadowoleni de facto z Kondry Calloway, bo ona tutaj była trzecim szczelcem zespołu i naprawdę spełniała, można powiedzieć, nadzieje, które w niej tutaj trener pokładał. Natomiast u niej jedynym problemem było to, że my szukaliśmy Amerykanki na pozycję numer 1, a ona okazała się tak naprawdę zawodniczką na pozycji numer 2, typowo rzucającą. Myślę, że tu zakija z tymi zespołami, z którymi będziemy bardziej na kontakcie, czyli tak bardziej w naszym zasięgu, będzie po prostu z większym wzmocnieniem niż Keke Calloway.
Na tym etapie rozgrywek przeszkadzają wam kontuzje, bo troszeczkę się ich namnożyło w jednym momencie.
No niestety, nasze obie kadrowiczki wróciły z kadry z kontuzjami. Aula Pawlak do dzisiaj nie gra. Tak naprawdę Lea Miletic dopiero wyleczyła się w zeszłym tygodniu, ale to też nie możemy powiedzieć, że ona jest do końca wyleczona, jest zaleczona, więc tam cały czas z tą kostką są problemy. Ale musimy sobie z tym radzić. Monika Bosil jeszcze niestety też nie doszła do zdrowia. Miało to być na początku grudnia. Już zaczęła normalnie trenować, ale nie będziemy tutaj, myślę, jeszcze ryzykować i dopiero wejdzie do zespołu w styczniu.
A to otworzyło szansę na przykład dla Marty Wdowiuk, która też doznała kontuzji, jakby tego było mało.
No tak, ale tu myślę, że to jest większa strata na pewno na rozgrywki młodzieżowe, bo tak myślę, że to miała być zawodniczka przynajmniej na piątkę turnieju finałowego, jeśli oczywiście udałoby nam się do niego awansować, czy nawet na MVP. Był to nasz jedyny w sumie docelowy zawodnik z tego rocznika U22, więc tu na pewno będzie ogromna strata, ale też widać, jeżeli nam tutaj dwie zawodniczki za faule spadły, to też tej rotacji praktycznie trener omanić już nie miał.
Marzą się play-offy, ten plan jest realny.
No myślę, że tak, przed sezonem zakładaliśmy, że chcemy zająć na pewno minimum 9 miejsce. A dzisiaj na tym 9 miejscu jesteśmy. Mamy 2 punkty przewagi, 2 zwycięstwa nad zespołami, które są poniżej. Więc jak gdyby tutaj na pewno możemy tej chwili uderzać właśnie w walkę o pierwszą 8, 7 miejsce. Natomiast przed nami tak naprawdę 2 kluczowe spotkania w przyszłym tygodniu, we wtorek z Wisłą Kraków i później w sobotę przed świętami z Politechniką Gdańską. I żeby w ogóle marzyć o tym, żeby być w 8, na pewno jedno z dwóch, a najlepiej dwa te spotkania powinniśmy wygrać.
W pierwszej lidze występuje drugi zespół AZS-u Poznań. Wyniki w kratkę.
To jest zespół typowo szkoleniowy, więc my tutaj na wyniki nie bardzo zwracamy uwagę, bo to też bardzo często różne składy grają. Nie zawsze są wsparte tymi dziewczynami starszymi z U22. Czasem grają tam juniorki. Jest to zespół typowo dla nas szkoleniowy i tak naprawdę nie przykładamy tam za bardzo uwagi do wyniku sportowego, bardziej do tego, żeby zawodniczki się rozwijały, dostały odpowiednią liczbę minut na boisku, żeby to później właśnie nam w przyszłym roku na wiosnę zaprocentowało w rozgrywkach młodzieżowych.
27 minut pozostaje do godziny 20. Przez dwa weekendowe dni w ośrodku stacja Skłosz na poznańskich Podolanach przy ulicy Strzeszyńskiej rozgrywany był ogólnopolski turniej juniorek i juniorów Skłosz Cup 2019. O szczegółach imprezy Wojciech Bernard rozmawiał z jednym z organizatorów, Tomaszem Abramowskim.
Gościmy juniorów z całej Polski na turnieju ogólnopolskim kategoria A. Mamy około 150 zawodników. Turniej rozgrywamy w 11 aż kategoriach. Zaczynamy od kategorii U9, to są najmłodsi zawodnicy, a najstarsza kategoria to jest kategoria U19. Przyjechali do nas najlepsi zawodnicy z tych wszystkich kategorii, czołówka, Polski, mistrzowie indywidualnych mistrzów Polski, także naprawdę poziom jest bardzo wysoki. No, squash w Polsce się bardzo szybko rozwija. Jest to świetna gra właśnie dla dzieci, młodzieży, rozwija koordynację, dużo cech motorycznych.
Mateusz Loman, Wystać z Podolany. Rozegrałem dwa spotkania i dwa wygrałem. Biegałem, no i wygrałem po ciężkiej walce.
Jak długo już trenujesz squasha?
3,5 lata. Tata mnie do tego zachęcił i jak grałem, to poczułem, że to jest ten sport, którego szukam. Trzeba być spokojnym i nie można się wkurzać, bo wtedy gorzej się gra.
Dwa wygrane mecze za tobą w tym turnieju, co jeszcze?
Teraz będę grał półfinał z Michałem Stawerskim. Ogólnie będę grał w kategorii wyższej o 2 lata, więc będzie mi z Michałem bardzo ciężko wygrać, ale powalczę.
Był jeden chłopak, a tutaj teraz cała gromadka dziewcząt.
Jestem Weronika Zimecka.
Wiktoria Grodzka.
Marysia Tule.
Zuzia Góra.
Mój brat grał i to mnie zafascynowało tak do grania.
Grałam 3 lata i generalnie mój tata grał z moim wujkiem. Po prostu tata powiedział, żebym poszła i potem mi się to spodobało i zaczęłam chodzić na akademię, a później na normalne treningi.
Ile czasu wam zajmują treningi squasha?
3 razy w tygodniu.
Co, nie ma gdzieś tam jakiego lenia, jak to się mówi, że trzeba znowu iść na trening, czy chętnie chodzicie?
Czasami jest.
Ja grałam 4 lata i moja siostra jakby zaczęła. Rodzice jakiś klub w Krakowie właśnie znaleźli i Jagoda tam poszła. Moja siostra i wtedy ja też zaczęłam jakby chodzić i to się teraz stało moją pasją.
2 mecze wygrałam, 1 przegrałam.
Ja dopiero zagrałam 1 mecz i przegrałam, ale było bardzo blisko, bo 3-2, 9-10, więc jestem bardzo blisko osiągnięcia celu.
No ja jestem trenerem i założycielem Akademii Abram. Jesteśmy jedyną akademią w Poznaniu, która tak działa bardzo prężnie. Jesteśmy 2-krotnymi drużynowymi mistrzami Polski, 3-krotnymi drużynowymi wicemistrzami Polski. Mamy mistrzów Polski indywidualnie, medalistów mistrzów Polski. Zaczęliśmy od 3 sezonów jeździć po Europie. Jasiu Samborski, 4-krotny mistrz Polski oraz numer 5 w Europie w kategorii wiekowej U13. Pokazuje, że ten poziom naprawdę rośnie, idzie do góry. No i co, działamy, aby więcej młodych ludzi przychodziło na squasha i wspólnie tutaj się rozwijało.
Piękna squaszowa impreza na poznańskich Podolanach, której przyglądał się z zaciekawieniem nasz reporter Wojtek Bernard, a z zaciekawieniem Wojtek i Grzegorz skomentują na pewno także czwartkowe spotkanie o 20.30 Lecha Poznań z Arką Gdynia na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Oczywiście transmisja na antenie Radia Poznań, ale jeszcze mamy dla Państwa jedną SMS-ową, konkursową propozycję. Podwójna wejściówka, już ostatnia dzisiaj w tej audycji w sportowym rytmie do zdobycia. Trzeba odpowiedzieć na pytanie. SMS-owo oczywiście Państwo dzwonią, SMS-owo. Telefon tak, ale inna opcja, inna technologia jakby. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe. To będzie mecz przyjaźni na trybunach pomiędzy kibicami Lecha i Arki. Skoro Państwo doskonale wiedzą, że barwy Kolejorza to niebiesko-białe. A jakie są barwy Arki Gdynia? Ważna jest kolejność, także kolorów Państwu podpowiadamy. Jak wysyłamy SMS-y z prawidłowymi oczywiście odpowiedziami, Dawidzie?
71601 pod taki numer. W treści wpisujemy hasło Radio Poznań pisane łącznie, prawidłową odpowiedź i swoje imię i nazwisko. Jakie są barwy Arki Gdynia? 71601 w treści SMS-a Radio Poznań. Odpowiedź na pytanie i swoje imię i nazwisko.
Trzeba mieć oczywiście kartę kibica Kolejorza, bo później koledzy z naszego działu promocji skontaktują się z laureatami naszego konkursu i poinformują, w jaki sposób te wejściówki będzie można odebrać. 21 minut, godzina 20. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Błyskawicznie rozwiązujemy ostatni konkurs za podwójne wejściówki na mecz Lecha z Arką w czwartek o 20.30.
Tak jest. Pani Monika ze sobą towarzyszącą wybierze się na to spotkanie. Pytaliśmy o barwy Arki Gdynia. Oczywiście żółto-niebieskie. Tutaj Państwo nie mieli najmniejszych problemów z tym.
Nie mylę się, była taka piosenka Chodź pomaluj mi świat na żółto i na niebiesko.
To jest chyba, zdaje się, nawet piosenka, która grana jest piłkarzom Arki Gdynia, kiedy ci wychodzą na boisko.
Chyba
bez tej
wieka to melodia.
Może to się udać. Gratulujemy Pani Moniko. Nasz dział promocji wkrótce do Pani się odezwie. To właśnie Pani za sobą towarzyszącą wybierze się w czwartek na stadion przy ulicy Bułgarskiej, by obejrzeć, jak radzą sobie piłkarze Lecha Poznań i Arki Gdynia.
Skoro o piłce nożnej mówimy, to za pół minutki będzie kolejno o certyfikatach dla szkółek piłkarskich z naszego regionu oczywiście, przyznawanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, a później wybierzemy się do Swarzędza Zalasewa na bardzo interesującą konferencję trenerską Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej właśnie.
System certyfikowania ośrodków treningowych, szkółek piłkarskich, klubów to jeden ze sztandarowych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej w ostatnim czasie. No i przyszedł ten najważniejszy moment, czyli nadania tych poszczególnych gwiazdek. Także w Wielkopolsce prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej pan Paweł Wojtala. 61 ośrodków w naszym regionie taki certyfikat otrzyma. To zadowalająca liczba?
Myślę, że zadowalające na początek. To był pierwszy proces certyfikacji. Wszyscy się go też uczyliśmy. Szkółki się go uczyły, gdzieś się poodpadały. Zobaczymy, za chwilę będziemy już, Polski Związek Piłki Nożnej będzie wchodził w następną certyfikację, w następne składanie dokumentów. Myślę, że ważny moment, sam moment przyznania to jest pierwszy etap. Najważniejsze jest teraz utrzymanie tego standardu, utrzymanie oczekiwań Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby rodzice przede wszystkim, bo to informacja dla rodziców jest, żeby wiedzieli, że ten poziom, który szkoła zagwarantowała składając tu wniosek, jest utrzymywany.
Tak się zastanawiam, bo 61 ośrodków w naszym regionie, ale w skali kraju to jest blisko 700 takich ośrodków. Czy Pana zdaniem te wymogi nie były trochę zbyt, być może mało podrasowane, mówiąc tak kolokwialnie, bo 700 ośrodków szkolących tak doskonale młodzież, no przyzna Pan, że przeciętny kibic może sobie pomyśleć, że chyba ich trochę za dużo. No
pamiętajmy, że jesteśmy prawie 40-milionowym krajem. Na pierwszy rzut oka może się wydawać dłużej, zobaczymy. Będziemy mieli też okres weryfikacji, czyli wizytacji pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy będą sprawdzali to, co zostało zawarte w dokumentach, czy rzeczywiście w pracy codziennej jest spełniane. I wtedy nastąpi ta weryfikacja i sprawdzenie. Mam nadzieję, że Wielkopolska się utrzyma na tym poziomie 61.
Łukasz Nowak, regionalny specjalista do spraw rozwoju piłki amatorskiej w województwie wielkopolskim.
Jakie między innymi wymogi trzeba było spełnić, żeby taki certyfikat uzyskać?
To były wymogi związane z infrastrukturą sportową. Należy posiadać odpowiednie boiska, wymogi też formalne, umowy na obiekty. Trzeba mieć odpowiednich trenerów, odpowiednie uprawnienia trenerzy muszą posiadać, grassroots C, UEFA B, a także odpowiednia liczebność zawodników na jednego trenera. Dla przykładu, żeby otrzymać złoty certyfikat, pierwszy trener musi mieć uprawnienia UEFA B, a także na jednego trenera może przypadać 12 zawodników, także mówimy tutaj już o dosyć wysokiej jakości szkoleniowej.
Powstaje podstawowe pytanie, czy aby trochę nie przeszarżowaliście, czy faktycznie aż tyle ośrodków w Polsce jest, które faktycznie dobrze szkolą?
Czy dobrze szkolą będziemy teraz cały czas monitorować, ponieważ poza tym, że kluby otrzymały certyfikat, to ruszyli trenerzy w Polskę i będą obserwować, jak ta jakość szkoleniowa wygląda, ponieważ klub mógł się przygotować do naszej wizyty, mógł się przygotować do otrzymania certyfikatu, ale teraz to, co jest bardzo ważne, klub musi ten certyfikat otrzymać. Dostał go na 2 lata. W ciągu każdego roku będzie mieć kilka wizyt, niezapowiedzianych wizyt trenera monitora i wtedy ten trener monitor będzie oceniać, czy ta jakość dalej jest utrzymana.
Z jaką częstotliwością planujecie odwiedzać znienacka poszczególne nagrodzone szkółki?
Minimum są to 2 wizyty w skali roku, ale tych wizyt zapewne będzie więcej. Tym bardziej jak będziemy mieli sygnały, że gdzieś źle się może dziać, to ci trenerzy monitorzy na pewno częściej tam się będą pojawiać.
Z jakimi profitami takimi wymiernymi wiąże się fakt otrzymania takiego certyfikatu?
Tych profitów mamy kilka. Chociażby pokazanie rodzicom. Ten dany klub jest certyfikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Tutaj warto zapisać swoje dziecko. Każdy klub otrzymuje darmowy system do zarządzania swoim klubem, także coś, za co do tej pory kluby musiały płacić, tutaj ze strony PZPN-u otrzymują za darmo. No i chociażby dzięki wsparciu ministerstwa kluby otrzymają dofinansowanie na możliwość szkolenia trenerów, na wynajem obiektów, czy po prostu na dofinansowanie do wynagrodzeń trenerów. Jedna negatywna opinia jeszcze nie powoduje, że klub traci certyfikat. Jest to właściwie pokazanie żółtej kartki. Dopiero dwie negatywne oceny powodują to, że taki certyfikat jest odebrany. No i niestety, co za tym idzie dalej, taki klub ma karencję roczną i nie może się przez rok ubiegać o nadanie certyfikatu.
Macie jeszcze piłki, okej? Okay? Piali, waszym zdaniem jest, bo chcemy, żeby żółci mieli jak najwięcej piłki, to wam potencjalnie tutaj otwiera przestrzeń.
Okay? Sarzędzo Zarasewie i w auli, i w hali sportowej, jak słyszymy. Kolejna konferencja trenerska Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Szef Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Paweł Kotynia. Tradycyjna konferencja, nie tylko punkty zbierają potrzebne do licencji trenerzy z całego regionu, ale interesujące wykłady przede wszystkim.
No tak, właśnie mieliśmy przed chwilą dyskusję na ten temat, że to już czwarty rok robimy. Tych konferencji jest coraz więcej. W tym roku w sumie sześć konferencji, które no dają te punkty, ale najważniejsze, żebyśmy o tych punktach przestali wreszcie rozmawiać. To widać też po trenerach, że ta grupa, która tylko przychodzi po to, żeby odhaczyć sobie te przysłowiowe punkty, jest coraz mniejsza. Trenerzy tych punktów już się niektórzy nasycili, mówiąc wprost, a przychodzą dalej, więc to świadczy o tym, że przede wszystkim jest ten efekt osiągnięty, który miał być, czyli chęć cały czas rozwijania siebie jako trenera.
Słuchaliśmy wykładu Aleksa Trakana, Polaka, który pracuje w Nottingham Forest, pracuje także w Angielskiej Federacji. Teraz śledzimy pokazowy trening dla trenerów, którzy są zgromadzeni tutaj na trybunach w hali. Innym spojrzeniem będzie niemiecka Bundesliga, BVB, Borussia Dortmund i prelekcja Michała Zioło, ale też dołożyliście taką prelekcję poświęconą komunikacji trenerów, jak zachowywać się w kontaktach z mediami za sprawą pani Ewy Bujak była ta prelekcja. Czyli staracie się, żeby to spektrum poszerzania wiedzy było jak największe.
No tak, wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo o dobrych wykładowców, dobrych w tym sensie, że jest tyle tych konferencji, że no, ci wykładowcy się gdzieś dublują, a chcemy, żeby te wszystkie konferencje no, miały różne płaszczyzny, żeby każdy za siebie mógł coś znaleźć, więc no, stąd takie różne wybory. No, tu jest też bardzo ciekawy pogląd, ciekawy wykład, że właśnie opowiadając tutaj o systemie 1-4-4-2 w diamencie, trener jakby nie wstydził się, tak kolokwialnie mówiąc, zwrócić, że to już kiedyś było, że ten system 4-4-2 już był. Wielu widziałem min trenerów, którzy mają doświadczyć po 30-40 lat w zawodzie, mówią, no to przecież już kiedyś byliśmy. No i właśnie o to chodzi, że nie wszystko, co kiedyś stare, jest złe, tylko może inny sposób, inne podejście i jakaś modyfikacja w tym przypadku tego diamentu. Więc też nie jest tak, że nowinki, tylko trzeźwe spojrzenie na to, co jest wartościowe w szkoleniu.
Nie padają czasami takie zarzuty, fajnie, że są szkoleniowcy związani z wielkimi klubami, takimi jak Nottingham czy Borussia Dortmund, jak to przełożyć na naszą polską praktykę? Czy już powolutku, jeśli chodzi o chociażby sposób organizowania treningów, doganiamy?
Może tak, zawsze to zależy od tego wykładowcy, od jego osobowości i tego, jak chce to przekazać. I tu mamy przykład na żywo, kiedy właśnie z klubu troszkę lepszej może organizacji niż, czy na pewno lepszej organizacji czy selekcji niż większość tutaj trenerów ma możliwość prowadzenia swoich zespołów. Próbuje sam dostosować to do naszych warunków, tak? To nigdy nie jest kopiowanie. Skończyły się czasy, agenci opowiadają, w naszym klubie jest tak i tak. Parę slajdów o organizacji klubu. Dzisiaj jest szukanie tych rozwiązań do przeniesienia na nasz grunt.
Przeszli, szybko, tak, press, musisz to presować, tak, brawo, do środka, tak, przeszli jeszcze raz, brawo.
Aleks Trukan przed momentem zakończył trening pokazowy podczas konferencji trenerskiej w Swarzędzu Zalasewie. Współpraca z Federacją Angielską Piłki Nożnej, z Nottingham Forest jest możliwe tak w prostym przełożeniu. Futbol jest cały, taki sam na całym świecie, więc ale łatwo jest przełożyć takie zajęcia z Wysp Brytyjskich na zajęcia dla młodych polskich piłkarzy.
Myślę, że tak i myślę, że najważniejsze jest wiedzieć, co chcemy tak naprawdę przełożyć, bo wszystkiego na pewno nie chcemy, mimo że dużo się elementów da przełożyć. to mimo wszystko musimy też być pewni i musimy wiedzieć, jaką my mamy kulturę, jaką mamy specyfikę, jeśli chodzi o naród, jeśli chodzi o nasze podejście do piłki i przede wszystkim nie starać się kopiować pewne rzeczy żywcem, tylko pracować z nimi i pewne elementy, które faktycznie są nam przydatne, wykorzystywać. I myślę, że takich elementów jest dużo i tak jak pan wspomniał, piłka jest uniwersalna.
A tak zapytam trochę przekornie, można trochę tej słowiańskiej duszy w Brytyjczyków, w Anglików, w Nottingham Forest czy w Federacji włożyć także?
Zdecydowanie tak. Myślę, że ta słowiańska pracowitość przede wszystkim. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że zawsze tutaj chłopaki, tutaj zawodnicy chcą się rozwijać, chcą ciężko pracować i słuchają trenera, mam taki respekt dla trenera, można powiedzieć. No ta zachodnia kultura troszeczkę odeszła w inną stronę, co ma swoje plusy, minusy, ale myślę, że na pewno nie zaszkodziło im trochę pokory czasami i pracowitości.
Takie zaproszenia ze strony Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i trenerów, chociażby trenera, koordynatora Marcina Dreyer, przyjmuje pan zawsze z radością, bo to nie pierwsza wizyta w naszym regionie.
Tak, z wielką radością dla mnie to jest zaszczyt tutaj przyjeżdżać i wspomnieliśmy, no już nie pierwszy raz, chyba trzeci czy czwarty raz już tutaj goszczę i zawsze to przyjęcie jest bardzo dobre, bardzo ciepłe ze strony trenerów i myślę, że najważniejsze, żeby oni z tego mieli pożytek. It's been lonely. Trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean cast away in a sea, and it's frozen. I'm exposed, can't you see? With a sail from the memories I've been collecting. And I'll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way in your direction. Yeah, we both know, in between you and me there's an ocean. And I'm just trying to get a little closer.
Czekamy na okres zimowy, by móc uprawiać, by jednocześnie móc obserwować fajne zawody, na przykład w Bojerach, a nie ma lepszego człowieka do rozmowy na ten temat właśnie żeglarstwa lodowego, jak pan Bogdan Kramer. Proszę się tym młodszym kibicom przypomnieć, ile tych tytułów było, ile tych medali w domowej kolekcji.
Udało się, dokładnie mogę wyliczyć, wyczynowo zacząłem bawić się w żeglarstwo lodowe po żeglarstwie letnim, które od dzieciaka uprawiałem. 72 do końca, jak troszeczkę siadło zdrowie, do 89, gdzie czynnie startowałem. No tych wyników było sporo, ale jest to frajda, bo tak, mile spędza się czas na świeżym powietrzu. Chłód nie jest czymś strasznym, tyle że co jest nietypowym w ogóle dzisiaj w sporcie, ale bardzo potrzebnym w tej dyscyplinie. Procentowo więcej poświęca się czasu na pracę przy sprzęcie, aniżeli przyjemność samego latania. Ale jest to jeden plus. Szybciej jeżdżę bojerem, jak dzisiaj przeciętnym samochodem. I za darmo.
Bo tutaj wiatr jest tą siłą napędową, a jeżeli chodzi, no całkiem poważnie zapytam, ocieplenie klimatu, jest teraz trudniej uprawiać bojery, chociażby na jeziorze Kierskim, czy w innych kwenach w okolicach Poznania?
Dokładnie przed 23 laty z Karolem Błońskim warunki w Polsce się zmieniły. Zima była ostra. Szukając lepszych warunków lodowych, jedyne miejsce, gdzie zrobiliśmy mistrzostwa Polski międzynarodowe. W Powidzu były międzynarodowe mistrzostwa w bojerach. 27 marzec, czy że w tamtym czasie, w tamtym roku, 10 grudnia ja w Kiekszy chodziłem po lodzie, sprawdzając, czy już będzie można latać. A skończyliśmy 10 kwietnia w pierwszy dzień Wielkiej Nocy. To jest nietypowa zima, ale nie jest to 100 lat temu, bo 23 lata.
Panie Bogdanie, to jeszcze dopytam, ma pan czas poobserwować, nie wiem, ten młody żeglarski na rybek, także w kontekście tym bojerowym. Mamy takie talenty, zapytam wprost, na miarę Bogdana Kramera?
Szczerze panu powiem, jest to problem organizacyjny, bo kluby nie są zaangażowane. Jest to problem związany ze sprzętem, bo jednak do dzisiaj wszyscy siedzą w tym zawodowo praktycznie, wykonując dużo części, w ogóle sprzęt w oparciu o zaangażowanie każdego, który to uprawia. Kluby nie są zainteresowane, mówię o Wielkopolsce, gdyż nie jest to sterowane centralnie, a przez zaangażowanie ludzi chętnych, którzy mogą bawić się w coś, co polubią. Ale siada to, no niestety. Wiąże się to z dużymi wydatkami finansowymi i bazą, gdzie musi być warunki, ażeby w to się bawić, bo nie każdy ma wolny garaż, środki, poparcie rodziców. No wiemy dzisiaj, że żeglarstwo jest skomplikowane, letnie również, bo jednak sprzęt jest z racji zaangażowania sponsorów, powiedzmy, ale część rodziców.
A to naprawdę piękny sport, żeglarstwo lodowe, bojery, mistrz Bogdan Kramer już sam tej dyscypliny nie uprawia, ze względu na PESEL, ale wciąż jest bardzo bliski tej dyscyplinie i pewnie marzy mu się, by także polscy zawodnicy, podobnie jak pan Bogdan czy Karol Jabłoński, zdobywali laury na największych imprezach światowych czy europejskich, może także w Wielkopolsce, ale na zimę musimy poczekać. Za 4 minuty godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, jutro pierwsze serwisy o 6.50. 7.05, wieczorem 19.05, 22.05, jutro 21.05 o wielkopolskim futbolu, ale w kontekście reprezentacyjnym, między innymi o tym, czy na przykład Robert Lewandowski będzie spał podczas grupowania kadry biało-czerwonych przed Euro w łóżku, którym spał Cristiano Ronaldo na przykład. O to zapytamy dyrektora Kubę Wirowińskiego ze środka w Opalenicy, ośrodka RMS, a także rzecznika prasowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosza Aleksandrowicza. Jutro taka piłkarska, pobytowa, sportowa arena, zapraszam, 21.05. W czwartek magazyn Kolejo 17.15, premiera, kolejne wydanie turystycznej mapy powiatowej 17 o godzinie 10.15 w piątek, ale wcześniej, bo w czwartek, uwaga, w czwartek od 20.30 bezpośrednia relacja z meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lecha Poznań z Arką Gdynia. Dzisiaj kończono 19. kolejkę meczów.
Tak jest. I w tych dzisiejszych spotkaniach Piast Gliwice wygrał z łódzkim klubem sportowym 2-1. Korona Kielce pokonała Krakowie 1-0, a Jagiellonia Białystok wygrała z Lechią Gdańsk 3-0. Dziś także rozegrano mecz Energa Basket Ligi. Koszykarze BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski na wyjeździe przegrali ze Startem Lublin 72-84. Japończyk Ryoyu Kobayashi wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Norweg Mariusz Lindwik. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 9. miejsce. Mateusz Rudyk wygrał rywalizację sprinterów w wyścigu na 200 metrów ze startu lotnego podczas Pucharu Świata w kolarstwie torowym w australijskim Brisbane. To drugie zwycięstwo Polaka w Pucharze Świata, który zapewnił sobie triumf w klasyfikacji końcowej w tej konkurencji.
Zerkam na nasz komputer, a tam już Bach, Vivaldi, Paderewski, Mozart, Beethoven. To oznacza, że po godzinie 20 Lina Kurczewska zasiądzie przed mikrofonem i przedstawi państwu znakomite przeboje muzyki klasycznej. A my sportowo pięknie już dziękujemy za wspólnie spędzony czas w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Program zrealizował Jarosław Fakczyński, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.